I wiem, który to jest odcinek, Wojtek. Ja jestem przygotowany.
One, two, three. Na, 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 na. Tak?
Dokładnie.
Witam serdecznie, Paweł Orzechu.
Witam, to jest 123. 1-3. Tak, dokładnie.
Taki specjalny odcinek, bo nagrywamy go w oryginalnym terminie.
Właściwie nie.
A nie, bo my żeśmy w środę nagrywali kiedyś, mało, tak?
Mało znany fakt, tak, że nagrywaliśmy kiedyś w środę, co się wydarzyło tydzień temu, tak?
To prawda. A teraz nagrywamy w sobotę. A jest ku temu bardzo ważny powód.
Bo ja znikam zaraz na urlop. Dzisiaj jest sobota, jutro się pakuję do końca i żegnaj świecie, znikam. I tak. To w ostatnim odcinku, który był w czwartek chyba wyszedł w nocy.
Tak.
To mówiłem o tym już o moim telefonie, co tam będę z tym robił i ten urlop. I to się właściwie nic nie zmieniło, więc o tym już nie będę mówił. W każdym razie nagrywamy dzisiaj właśnie dlatego.
Jest.
Że ja na ten urlop zaraz będę jechał i musimy nagrać to po prostu wcześniej. A jest sobota, 13.50. Wojtku, piękny dzień, wspaniały dzień. Ja już wstałem o godzinie 7 rano, byłem u fryzjera. Wojtku, byłem nawet na zakupach w Rossmanie, który otworzono obok mojego domu.
To doskonale. Ja
dostałem
wczoraj...
za darmo żel pod prysznic.
Ja wczoraj
czy chcesz
robiłem...
więcej?
Nie. Ja wczoraj robiłem research do dzisiejszego odcinka.
Aha.
I wróciłem o 5 nad ranem do domu, więc jakby dla mnie ten dzień dopiero się zaczął.
Widzę na liście tematów, że jest Google Cloud Services z twojej strony, więc myślę, że to researchowałeś, czy to prawda?
Tak. Znaczy, to był taki research uczestniczący, że tak powiem. To znaczy nie, że uczestniczyłem w Cloud Services, tylko byłem na imprezie, gdzie był człowiek z Google'a i sprzedał mi kilka śmiesznych rzeczy.
Szanuję to.
I ja chętnie się ich pozbędę z mojej głowy. I powiem ci o nich.
Dobra.
Otóż. Otóż sytuacja jest taka, że nie wiem, czy wiesz, ale Google ma swoją chmurę.
Tak.
Nie wszyscy o tym wiedzą, bo to nie jest taki, wiesz, taka chmura, którą może kupić sobie każdy, ja czy ty, czy nasz którykolwiek słuchacz. Chyba, że ma dużą firmę i ma startup i chce mieć chmurę Google'ową w swoim startupie. I generalnie, w ogóle ciekawostka jest taka, ja chyba kiedyś o tym mówiłem, ale Google Cloud Services jest dewelopowana w Polsce w dużej mierze. I o tym zresztą opowiadali nam przed Google I.O. poprzednim inżynierowie, którzy się tym zajmują. I to Google Cloud Services, nie wiem czy wiesz, pewnie nie, ale obsługuje dwa serwisy, które dobrze znasz.
Pornhub i RedTube. Nie, a tak naprawdę to wiem. Snapchat i co jeszcze?
Spotty.
O.
No, więc to jest taka ciekawostka, że Snapchat stoi na serwerach Google'a. Spotty działa na serwerach Google'a. I ciekawe, ile danych o nas wiedzą w takim razie.
W takiej opcji nawet wiedzą wszystkie nasze snapy.
No, jeżeli chcą, to pewnie tak. Więc to taka ciekawostka. Nie wiem, czy to jest, wiesz, privacy concern. Jakby odkładam to na bok, bo zakładam, że jeżeli dajesz usługę chmurową na rynek, taki B2B, no to raczej, wiesz, no zakładam, że zasady zapisane w umowie powinny być utrzymane, więc you know. Ale z drugiej strony te snapy, jak serwer padnie, no to muszą być na innym serwerze, wiesz. Więc gdzieś to cały czas krąży, tak czy inaczej. Może nie ma nikt do
tego
dostępu.
Nie, to jest cloud, czyli wiesz, parę różnych...
No oczywiście.
Wiesz co, to jest... To zależy, jak oni to tak naprawdę... Ten cloud jak wygląda od wewnątrz.
No jasne, ale znaczy, wiesz, zakładam, że jest zrobiony dobrze, że jest zrobiony profesjonalnie i nie różni się niczym od, wiesz, Amazona czy jakiejkolwiek innej chmurowej takiej usługi dla właśnie biznesu.
W ogóle nie słyszałem wewnątrz software house'u naszego tutaj, żebyśmy jeszcze robili coś na Google Cloud Platform, a przynajmniej aha, nic. Bo powiem ci, że jeśli chodzi o software, który na przykład tworzymy u nas, to jest albo Azure, albo Amazon. Głównie Azure. Większość mało znany fakt, że większość aplikacji ma część lub jakąś część backendów w Azure. I nawet Yodo, nad którym pracuję i o którym mówiłem wielokrotnie, też jest w Azure.
Okej. No spoko. Znaczy,
Microsoft w ogóle ma bardzo dużo takich serwisów backendowych, które są super. W sensie to nie jest żart. Naprawdę, jeśli coś umią dobrze, nie? No to Azure i te wszystkie usługi obok Azure'owe, typu tam SendGrid do maili, to jest naprawdę... No, ale nawet Microsoft sponsorował przecież konferencję obok WWDC i tak dalej.
No to pamiętamy. Hashtag pamiętamy. Ej, jak już robicie apki na Apple, to chodź ta do nas. No ja to szanuję, to jest bardzo dobre podejście. I podobne te imprezy są czasem nawet lepsze niż te Apple'owe u nich. Ale to nieważne. Plus. Nieważny temat. W każdym razie taka ciekawostka, że właśnie dwa bardzo dobrze znane przecież serwisy korzystają właśnie z Google'a. Więc jak coś się dzieje, to nie piszcie, że ej, Spotify nie działa, tylko od razu do Google'a. Wiesz? Ej, Google, nie działa mi Spotify. Co to ma być? W każdym razie i druga jeszcze taka informacja, która jest taką... Nie wiem, czy mogę to powiedzieć, wiesz. Czasem są takie informacje, że nikt nie powiedział, że to jest off the record, więc jakby zakładam, że spoko, nie?
Nie powiedziałeś, z kim rozmawiałeś wczoraj, no nie? Więc jest okej. Okay.
No nie, z moim insiderem.
Anonimowe źródło wewnątrz Google donosi, że...
Donosi, że aplikacja do komunikacji wideo, czyli Duo, o którym było mówione na Google I.O., wyjdzie bardzo niedługo. To jest pewnie kwestia 2 tygodni max. I też nawiązała się między nami rozmowa, czy w ogóle ta aplikacja jest potrzebna. I to ja z tobą też będę chciał tą rozmowę przeprowadzić, bo ta osoba twierdzi, że tak naprawdę poza oczywiście FaceTime'em od Apple'a, ale który działa tylko na Apple'owych urządzeniach, więc tutaj wiesz, jest to dość duży minus. Nie ma dzisiaj na rynku dobrego komunikatora wideo.
Hangouty, Skype.
No i teraz tak. Skype jest skomplikowany.
Czekaj, w którym miejscu?
No nie, chodzi o to, że jeżeli nie masz konta na Skype'ie, to sam proces zakładania konta, logowania się, nigdy nie wiesz, czy masz użyć Windowsowego loginu, czy zwykłego loginu. Jest to jakby jest taki... Dość to duży,
To jest concern tylko dla osób, których to obchodzi, bo 90% osób wpisuje po prostu to samo, co podało przy rejestracji.
I przy Facebooku.
No przy tak, okazji. Więc jakby...
No wiem, ale no, generalnie ja się muszę zgodzić z tą osobą, że Skype jest dość dużym kombajnem, który generalnie, jeżeli chodzi o komunikację wideo, to też to jest traktowane trochę jako dodatek. Ja w ogóle Skype'a nie lubię. No więc może zacznijmy od tego. Skype nie jest fajny, bo ja go nie lubię, okej?
Okay? I to jest najlepszy argument, jaki do tej pory...
Dziękuję
ale
bardzo.
Ale ja to ci powiem tylko, co ja sądzę o Skype'ie. No. Ja na przykład powiem ci, że Skype mi nie przeszkadza.
No.
Nie mam z nim problemu w użytkowaniu, ale mam taki problem, że ja nie wiem, gdzie jest rozmowa. W sensie ten czat, to on znika, niektóry się pojawia. Tak. Czasami widzę, na przykład mam ulubione na komputerze, no nie?
No.
Które są, w sensie, w których nie powinny w ogóle być w ulubionych, bo ja je usuwałem dawno temu, no nie? I nie wiem, dlaczego one tutaj są. I kurde...
Zgadzam się. I generalnie UX-owo to jest bardzo dziwna apka i mam wrażenie, że ona tak została, wiesz... zaprojektowana kilkanaście lat temu i teraz tylko robią jakieś, wiesz, update'y tego, ale przydałoby im się takie totalnie przerysowanie całej aplikacji. I zaletą Duo, taką chyba jedną z największych, już poza tym trybem knock-knock, który mi się bardzo zresztą podoba, ma być to, że mimo tego, że to jest wideo, to wideo będzie działać nawet na sieciach 2G.
A, to już wiem, do czego dążysz. Aż tak zrobili Pied Pipera w środku?
Tak. I wiesz, oczywiście będziemy musieli to przetestować i ja bardzo chętnie to przetestuję. Natomiast tak twierdzą osoby z Google'a i zakładam, że no, nie mają powodu do tego, żeby, wiesz, ściemniać, nie? Więc jeżeli faktycznie Google zapodał tam takiego Pied Pipera, że to wideo będzie śmigać, nawet na sieciach 2G i będzie to aplikacja dostępna dla wszystkich, a będzie, bo będzie, startuje od razu na iOS-a i Androida, według tego, co słyszeliśmy na Google I.O., to kurczę, może to zadziała. Bo wiesz, największym problemem takich aplikacji, że mimo tego, że ona jest super i wszyscy będą mówić wow, 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 ale super aplikacja, działa nawet z słabym internetem, taralara, to trzeba w pewnym sensie, wiesz, zmusić użytkownika do tego, żeby ją zainstalował. I musisz mu powiedzieć, że hej, to jest coś innego niż te wszystkie komunikatory, które masz, coś innego niż na przykład Snapchat, a jeszcze dojdę do Snapchata, Snapchat akurat komunikację wideo, tą na żywo, ma rozwiązaną bardzo źle. To znaczy tam kompresja jest tak źle zrobiona i jakość tego wideo jest okrutna, że mimo tego, że on ma fajne te opcje, że tam możesz, wiesz, seamless przeskoczyć z wideo na audio, wiesz, później napisać coś, czatować i tak dalej, to niestety ta funkcja po prostu działa słabo, szczególnie na sieciach 3G czy LTE, więc po prostu jest nieużywalna.
To ja chciałbym też coś powiedzieć odnośnie Allo, jeśli tak już mówimy o google'owych tych usługach do komunikacji. No. Ja chcę powiedzieć jedną rzecz, a właściwie jedną rzecz o Duo.
No.
Nie wiem, czy Duo jest encrypted.
Nie wiem tego.
Bo na przykład FaceTime jest.
Okej.
Okay. Na przykład rozmowy przez Signal też są. I to jest, jest też Allo, ten tekstowy komunikator, który ma się pojawić, tak. No nie? I tam była taka kwestia, że on ma tą enkrypcję wyłączoną w defaulcie i możesz zrobić po prostu te incognito mode, żeby mieć tą enkrypcję włączoną. I my, w sensie ja zjechałem to jakiś czas temu, jak mówiliśmy o tym. I nadal uważam, że powinno to być z defaultu włączona, ta, wiesz, to szyfrowanie z end-to-end, ale ten tryb incognito jest zrobiony przez ludzi, tych samych ludzi, którzy zrobili to w WhatsAppie,
no tak.
W Facebook Messengerze, czyli i Signal, po prostu to jest dokładnie ten sam algorytm, ten Signal protokół też jest w Allo. A mało znany fakt, to jest tam to szyfrowanie, jest zapłacone przez podatki w Stanach Zjednoczonych, gdzie teraz chcą, żeby, wiesz, nie szyfrujcie, bo nic nie wiemy. Taka ciekawostka.
Podoba mi się to. Bardzo mi się podoba, tak.
Signal chyba dostał 2,5 miliona dolców na to.
Wow. Okej.
Okay. No a teraz, wiesz, wdrożyli w WhatsAppie, zaraz wdrożą w Facebook Messengerze, jest Google Allo, jest w Signalu.
Znaczy wydaje mi się, że jakby cały świat idzie w tą stronę, więc Google nie może sobie pozwolić na to, żeby tego nie zrobić.
A w ogóle...
Więc jakby to się wydarzy, po prostu to się wydarzy. I...
A czytałem ostatnio fajny tekst na temat w ogóle szyfrowania. No. Taki, no bo jest takie podejście, że jak szyfrujemy, to pedofile też będą mieli zaszyfrowane rozmowy, nie będziemy wiedzieli, że ktoś jest pedofilem. Nie wiem, czy słyszałeś taki argument.
Tak, znaczy no, pedofilem albo terrorystą.
Tak, no. Natomiast jest też teraz właśnie ktoś kontrargument do tego dał, że jeśli wszyscy będziemy szyfrować, to rząd nie będzie wiedział, która osoba jest osobą, która na przykład zgłosi jakieś łamanie prawa przez rząd, czy wyjawi jakąś dużą tajemnicę, która się okaże dla rządu niewygodna, albo dla jakiejś mafii, cokolwiek, bo wszyscy będą szyfrowali, więc nie będziesz wiedzieć, kogo powinieneś obserwować. Więc to z tej strony jest dobre, nie? Na przykład. Znaczy ja w ogóle jestem za tym, żeby wszystko było takie szyfrowane, ale to jest inna kwestia.
No wiem, sprawdziłem, właśnie jak tylko mówiłeś, to szybko przeklikałem się, Duo będzie encrypted na wszystkich end-to-end.
No i to szanuję, tak samo jak FaceTime.
No, dokładnie, więc wiesz, to jakby, to jest spoko, jeżeli, wiesz, oczywiście na pewno sobie zainstaluję, na pewno zobaczę jak działa i... Jeżeli się okaże, że działa super, to pewnie ta apka zostanie. Tylko że największy problem takich aplikacji jest taki, że nie tylko ty możesz z nich korzystać. Wiesz, jakby to nie jest aplikacja dla mnie tylko. Więc będziemy mogli sobie wideo pogadać razem, ja i ty, bo pewnie też przez jakiś czas będziesz miał ją zainstalowaną na swoim telefoniku. Ale no wiesz, dopóki twoja rodzina, najbliżsi nie zainstalują tego, no to nadal będziemy w tej słynnej
Mało znany fakt, ja na przykład mam hangout na telefonie tylko i wyłącznie dlatego, że moja mama ma hangout.
A, okej. Okay. No to może wiesz, może rzeczywiście siłą tej apki będzie to, że będzie że tak jak mamy FaceTime'a dla tych, którzy mają iPhony, super, tak, zainstalujemy sobie Duo, żeby mieć takiego FaceTime'a do ludzi, którzy mają Androida, a na których, jakby na kontakcie, z którymi nam zależy, nie? Więc może się okazać, że rzeczywiście dla iPhone'owców, tak, Apple'owców, będziemy mieli po prostu dwie apki. Jedno będziemy gadać jako wideo z innymi Apple'owcami, a drugą z Androidowcami i tyle. Bo jakby nie wydaje mi się, żeby, wiesz, dla ludzi, którzy mają tylko iPhony i, wiesz, zakładam taką grupę, powiedzmy, mamy iPhoniarzy, nie? No to dla nich instalowanie Duo jest takim... Czy naprawdę, naprawdę muszę? Wiesz, no bo, jakby, wiesz, no whatever,
ja,
nie?
Ja na przykład z Magdą, no mi się zdarzyło parę razy rozmawiać przez FaceTime. Mhm. No bo mamy iPhony, tak? I Magda, czy to na iPadzie, czy to na tym, no to po prostu dzwonisz i to działa. Tylko problem to jest też taki, że chyba nie zdarzyła mi się taka rozmowa na FaceTime, która się nie spieprzyła z jakiegoś powodu. Albo na przykład dzwonię do kogoś i on nie dostaje powiadomienia na tym urządzeniu, znaczy nie dostaje tego połączenia na tym urządzeniu, którym by chciał, bo nie wiadomo dlaczego. Albo jest tak, że nagle audio zostaje samo, a wideo nie działa. Nie wiem, w sensie jest dużo z tym problemów i chyba jeszcze nigdy nie działo bez problemów. W sensie, za którymś razem załapię.
Okej.
No ale to nie jest takie hopsiu. Ja na przykład nie mam problemu, żeby mieć Allo czy tam Duo po to, żeby rozmawiać z ludźmi na Androidzie.
No.
W sumie.
No bo, no bo prawda jest taka, że nie ma takiej aplikacji w tej chwili.
No nie, bo na przykład Telegram nie jest...
No nie zrobisz. Znaczy wideo zrobisz, to jest, wiesz, nie jest na żywo, tak?
No nie jest na żywo. W Signalu nie jest przypadkiem... Tylko, że Signal
tam
na
jest
przykład...
tylko audio chyba.
Signal na przykład nie ma tego. Jest... Tak, tylko audio.
No.
Ale w Signalu na przykład nie masz... No na komputerze musisz mieć tego Androida, żeby odpalić Signal na... WhatsApp jest taką aplikacją, która ma i audio, i wideo, i jest czat, jest na wszystkie systemy.
Okej. No to jest, faktycznie.
I to WhatsApp ma przecież miliard użytkowników.
No ma, ja nie korzystam, ja bo nie czuję potrzeby, bo mam Telegrama, który wygląda identycznie.
Ja wszedłem na WhatsAppa w ciągu ostatnich x lat prawdopodobnie raz. No. Wiem, że wszedłem, jak włączyli enkrypcję ten i napisałem jedną wiadomość.
Do kogoś?
Napisałem wiadomość i ona nie jest prawdopodobnie odczytana, bo to jest na zasadzie, napisałem cześć.
Ale do kogo? Do mnie?
Nie. Już właściwie nawet nie wiem.
Okej. Ale no...
Bo ja nawet nie, bo nie...
Uruchomisz, to się okaże, że tu wiesz, cała dyskusja. Dlaczego nie odpisujesz? Paweł, odpisz. Proszę.
Nie, bo jednak naprawdę nawet nie mam już WhatsAppa na telefonie.
O, więc może to no może to być... tym bardziej, no.
Shit. No bo po co? Bo to nie wiem, po co mi WhatsApp, z którego nie korzystam, no nie?
No, wiem, że bez sensu. I w ogóle czytałem taki tekst na Verge'u gościa, który no oczywiście on ma dość wyjątkową sytuację, bo jest...
Mossberga o aplikacjach do rozmowy?
Tak. Znaczy o wyrzucaniu aplikacji.
Aha, tak. No ja zrobiłem dokładnie samo, jak czytam.
No,
bo... Właśnie dlatego nie mam, bo ja go trzymałem, ten WhatsApp leżał, nigdy z niego nie korzystałem, no bo po co? Ale ja wrzucę linka do tego tekstu, ale wyczyściłem ostatnio iPhone'a tak dość sporo rzeczy wyrzuciłem. No i zaraz
nic ci nie brakuje, prawda?
Nie, ale wiesz co, zorientowałem się, że wszedłem do jakiegoś folderu i tam była aplikacja, która była jeszcze dostosowana do iPhone'a 4, a nie... Tak, shit, już ja nigdy z tego nie skorzystam.
To słodkie. Nie, no ale właśnie ja mam też to u siebie. I robiłem taki lekkie czyszczenie. Usuwałem trochę aplikacji, a wiesz, co mnie do tego skłoniło? Jak rozbiliśmy naszą rodzinę. No niech to już będzie oficjalne. Rozbiliśmy naszą rodzinę.
Ale powód był wbrew pozorom taki, że po prostu to nie działało dobrze i ja już byłem
w prawda. To tak. Jakby rodzina jest rozpadnięta. I teraz ciekawe jest to, że zastanawialiśmy się, co będzie z aplikacjami, które kupił tata i one nadal są u nas na telefonach. I o ile...
Nie możesz zaktualizować, bo ja nie mogłem zaktualizować.
Nie da się zaktualizować właśnie, bo trzeba wpisywać hasło do Apple ID osoby, która kupiła tą aplikację. I druga rzecz jest taka, że nie możesz jej uruchomić.
What?
Yes. Apple chyba się wzięło, przynajmniej tak jest na iOS 10, może to po prostu wprowadzili, że jeżeli uruchamiasz aplikację, która nie jest twoja, dostajesz powiadomienie, witam, to nie jest twoja aplikacja, więc czy chcesz ją kupić? I tak na przykład miałem z Jak Dojadę, ponieważ okazało się, że miałem zainstalowane, jakby wiesz, od taty i niestety musiałem, znaczy niestety, no well, musiałem kupić po prostu. No Jak Dojadę jest aplikacją, którą się po prostu kupuje na urządzenia Apple i to jest właściwie pierwsza aplikacja, którą powinno się mieć. Natomiast rzeczywiście tak zrobili. I to jest pewien problem. U Arleny na przykład wyskoczyło, wiesz, chciała sobie zagrać w grę, też nie mogła zagrać. Później chciała ją zaktualizować, nie mogła, więc ją usunęła, chciała kupić i w ogóle jeszcze, wiesz, App Store generalnie ma ostatnio jakieś duże problemy i zapamiętał, że ktoś tą grę oddał i że nie może jej kupić już, więc trzeba było się wylogowywać, zalogowywać jeszcze raz do App Store'a i dopiero to zadziałało. Wiesz, jakieś cały czas są jakieś problemy.
No to ja miałem sytuację taką też przy tym usuwaniu tych aplikacji, bo to było tak, że po rozbiciu rodziny,
no,
to miałem chyba tylko dwie aplikacje, które wymagały aktualizacji i były jakby twoje.
No tak.
Miałem Pixelmator na iPhone'ie.
Okej.
Okay. I miałem Minecraft na iPhone'ie. I teraz mało znany fakt. Minecrafta nigdy nie uruchomiłem na iPhone'ie.
Przypadek? Nie sądzę.
Nigdy. Pixelmator nigdy nie odpaliłem na iPhone'ie.
O, okej.
Okay. Pixelmator odpaliłem chyba dwa razy jakby przez cały czas, tylko odpaliłem na tym, na iPadzie. No. Bo by większy ekran, coś tam mogłem więcej zrobić faktycznie, ale na iPhone nie odpaliłem tego nigdy, więc well, okazuje się, że to nie było takie potrzebne jak...
I generalnie tak płynąc do brzegu, zrobiłem sobie takie lekkie czyszczenie i zupełnie mi nie brakuje żadnej z tych aplikacji, które usunąłem, bo prawda jest taka, że come on, na co dzień korzystamy z 5-8 może aplikacji. No. W zależności od tego, wiesz, no jak pracujemy, czasem są jakieś tam, wiesz, a to przypomnienia, a to nie tu, tylko w Thingsach, wiesz, jakieś tam zamienniki i tak dalej. Ale generalnie naprawdę korzystamy z bardzo małej liczby aplikacji i mamy ich nawalone. Mogę się założyć, że każdy z naszych słuchaczy ma na swoim iPhone'ie przynajmniej 10 aplikacji, które gdyby usunął, nawet by nie zauważył.
Tak, ale ja w ogóle to też przeszedłem, bo ja na przykład miałem coś takiego, nie wiem dlaczego, to było dziwne, ale już tak nie mam, ale ja na przykład miałem, bo mam kupiony OmniFocus, nie wiem czy wiesz.
No, nie wiem, ale okej. Okay.
OmniFocus, znaczy kupiony, dostałem od Jacka Zięby, po prostu kiedyś tam jakąś wersję taką, dostałem kody, no i mam OmniFocus, tak, no, na wszystko, na każde urządzenie.
Super, to drogie jest, nie?
No i to tak dość bardzo drogie.
No, dużo Focus, pieniędzy to kosztuje.
OmniFocus, nie wiem czy to nie jest już ci powiem, bo to jest dużo pieniędzy, to prawda. OmniFocus Task Manager, buy it. 40 euro na Maca i uwaga, 40 euro na iPhone'a.
Ojej. To musiałeś dziękować Jackowi, że ci taki prezencik zapodał.
Tylko, że to jest wersja standard, a jest jeszcze wersja pro. 60 euro na iPhone'a i 80 euro na Maca.
Oh boy.
No więc tak jest, że dostałem to, OmniFocus, tak?
Mm-hmm.
Kupiłem kiedyś dawno temu 2Do, to do, taka aplikacja do tasków.
A, no. Nawet kojarzę.
I nawet jakieś dużo aplikacji do zadań. Thingsy, przypomnienia, no nie? Mhm. I jakby zorientowałem się, że tak naprawdę korzystam tylko z dwóch. I je zostawiłem. Faktycznie całą resztę wyrzuciłem.
No i słusznie, no.
Bo używam tylko przypomnień iPhone'owych, żeby mieć przypomnienia na konkretną godzinę.
I one działają fajnie.
Mhm. Teraz szczególnie, kiedy działa Apple ID, to już w ogóle jestem zadowolony. Bardzo dobre, polecam każdemu, nie? No i korzystam z Thingsów, bo korzystam z nich do pracy i do wszystkiego i mam tam już naprawdę nawalone projektami, zadaniami na Someday. Projektów w tym momencie mam 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14.
Oj, oj, oj. Dużo.
Na samym dzisiaj miałem 3 zadania, z czego 2 są zrobione. W inboxie leżą 3 i muszę coś tam z nimi zrobić w końcu, w którą stronę jest coś je wysłać. Urlop na przykład w Thingsach ogarnąłem.
Okej.
Okay. Tylko, że zrobiłem tak, że mam 2 projekty. Mam kupić i zabrać.
To ciekawe.
No bo były rzeczy, które kupić, to po prostu wiesz, w sklepach sobie odpalałem tą listę, a drugą zabrać, no to będę odpalał jutro, kiedy będziemy się pakować, nie?
Bardzo, to jest sprytne.
A, wiem, dziękuję.
Te Thingsy też są drogie, co?
No, one kosztują chyba $10 iPhone, $20 iPad i $50 $50 ten komputer.
Ojej, dlaczego to są takie drogie aplikacje? Jakby, come on. To jest tylko...
Bo one to jest one time payment i one są naprawdę potężne i to jest, wiesz, no to nie jest taka rzecz, którą... To jest profesjonalny software i oni, na przykład Thingsy, Culture Code, to oni się chyba tylko tym zajmują. Ej, patrz, ile to kosztuje, wiesz, bo jestem
ciekawy. No widzę, 10 euro na iPhone'a, no.
A na Thingsy na Maca kosztują 50 euro.
What?
Na Maca 50 euro, na iPhone'a to ty mówisz, że 10, tak? No. I oni chyba nie mają aplikacji... takiej samej iPhone, iPad, tylko tak, jest na iPada osobna i na iPada kosztuje 20. Czyli 80 w całość. Tylko, że uwaga, 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 bo cebulka była zagrana przy tym.
Oho.
No bo to było tak, że ja kupiłem iPhone'ową kupiłem za te $10, tak? Kiedyś taki dostałem prezent, to sobie kupiłem. I korzystałem. iPadową wyrwałem za darmo, bo była jednego dnia raz za darmo w iTunesie. Nie pamiętam, czy to był błąd, czy to nie był błąd. Nie, One Password kiedyś było błędnie za darmo. To...
Tak, pamiętam nawet, jak żeśmy ten...
Ja dalej mam. No. Things, już ci powiem, iOS, iPhone jest na iPada. Kiedy były za darmo. Ej, nie ma tym sensu, że były kiedykolwiek za darmo.
Czyli jednak zapłaciłeś.
A nie, jest. Listopad było przez 9 dni za darmo. Listopad 2014.
Wow, okej.
Okay. Więc wtedy miałem, to był jedyny, chyba jedyny raz, kiedy były za darmo.
Mm-hmm. Jesus Christ.
W styczniu były w promocji za 10, 50%. A, no właśnie, i w styczniu w promocji kupiłem Macowe Thingsy też w promocji 50%, czyli zapłaciłem za nie $25. Czyli w sumie wydałem $35 na cały zestaw.
Wow.
Tak, $25 były w promocji.
No to ładnie. To
i
ładnie.
To była, i to, te $25 w promocji to jest największa promocja ever, jaka była.
Mm-hmm. No nie dziwię się, wiesz, no to jest taka cena, że kurde, wow. No cóż, no wiesz, ja bym polował po prostu, jak już będzie znowu jakaś zniżka.
No ale przynajmniej to zniżka.
No okej, okay. Jakby to jest... ja widzisz, dla mnie budowanie list jest tak dużo różnych aplikacji. Tak,
no,
dużo,
wiem.
Że jakby skoro nie korzystałem nigdy z Thingsów, to inwestycja w aplikację 10
80 euro, czyli
jakbym
tak
chciał
naprawdę.
Właśnie, jakbym chciał na wszystkie urządzenia nagle mieć tak po prostu, no to jest dość duże ryzyko po prostu, bo może się okazać, że kurde, nie będę korzystał, a już nie chcę wchodzić w te, wiesz, zwracanie aplikacji, coś tam, bo to jest, wiesz, nie jest znam tak, tego procesu, też tego nie przechodziłem.
Jest taki problem, że, znaczy ja, mi się na przykład bardzo podobają po prostu i uważam, że to jest bardzo ładna, prosta aplikacja. Ja też te wszystkie skróty klawiszowe i te całe GTD, to jakby najlepiej czuję się robiąc GTD w Thingsach właśnie, żeby to wszystkie wrzucać tutaj, tuż żeby był scheduled, tutaj someday, tutaj projekty, więc najbardziej się tym odnajduję.
Mhm.
Ale miałem już chyba parę takich, ja napisałem, że czegoś mi brakuje w Thingsach i Jacek mi odpisywał, że no wiesz, OmniFocusie jest.
Klasyk.
No, bo OmniFocus uważam, że jest jeszcze większym narzędziem, jeszcze większym takim gigantem, w którym możesz faktycznie tymi zadaniami sobie zarządzać, ale problem jest taki, że w Thingsach nie ma powiadomień na godzinę. robisz coś today, albo nie robisz tego today. Jakby nie ma today o 15, tylko po prostu today, no nie? W Teamsach możesz sobie zadania nawet czasowo, że od 15 do 16, nie? Coś masz zrobić. No i tego mi brakuje, bo po prostu dostaję powiadomienie rano.
No tak, ale możesz o nim zapomnieć za chwilę. Już no właśnie... ile razy się zdarzyło, że dostałem jakieś powiadomienie rano i tak mówię, dobra, później się tym zajmę, a później nagle jakoś to no, powiadomienie tak, gdzieś znikało. Nie?
Więc to jest problem. Plus jest taki, że jeśli naprawdę boję się, że zapomnę, to wrzucam sobie do przypomnień, żeby po prostu mi wyskoczyło o konkretnej godzinie. Ale mam też tak, że ja mam non-stop te things zsynchronizowane pomiędzy urządzeniami, więc jeśli widzę, że mam w tym momencie mam dwa zadania na dzisiaj, to ja to będę sprawdzał regularnie, jak tylko będę brał telefon, wiesz, bo po prostu to jest jedyna rzecz, która ma jakiekolwiek u mnie badge poza Instapaperem i Overcastem, ale do ich badge się już przyzwyczaiłem.
No, spoko.
Chociaż Instapapera w ogóle, Wojtku, nie mało znany fakt, wyczyściłem prawie.
Ale wyczytałeś, czy po prostu usunąłeś w sensie, wszystko?
Nie, jakoś okazuje się, że 80% wyrzuciłem po prostu.
Okej.
Okay. Ale resztę sobie faktycznie przeczytałem. I miałem... Już dojechałem do momentu, w którym miałem ponad 2500 tekstów.
Aha.
I teraz już ci powiem, ile mam w tym momencie. Cyk, cyk. 1248, czyli 1500 prawie generalnie wypuściłem.
Wow. No to dużo. Sporo. To bardzo dużo. Ale jeszcze sobie... przed tobą dużo. Ale czy tak. będziesz... O właśnie, to pytanie. Czy na urlopie będziesz czytał?
Nie.
Okej. Okay. A nie mógłbyś sobie tego wypluć do Kindla i czytać tak offline'owo? A, okej. Okay. No to dziwne.
Bo byłem w księgarni dwa dni temu.
No.
W matrasie są jakieś promocje 70%.
Aha.
I kupiłem sobie dwie książki za 15 zł w sumie. Okej. Więc, bo chcę ograniczyć moją komunikację z technologią tak bardzo, jak tylko mogę.
Aha, okej.
Okay. Będę miał telefon, jakby sam fakt, że on będzie, już trochę mnie denerwuje, ale więc nie chcę, ale więc biorę sobie dwie książki. Mhm. Szczególnie, że znaczy biorę w sumie książek chyba trzy. Mhm. Albo cztery nawet, jeszcze zastanawiam się nad jedną. Mhm. Bo cztery to już dużo na tydzień, a trzy to myślę, że jeszcze jestem w stanie przeczytać. Mhm. Szczególnie, że kupiłem książkę jedną za 2 zł, drugą za 13. Za 2 zł kupiłem książkę Weissa.
Okej. Okay. No spoko.
A za 13 zł kupiłem tego, Sherlocka Holmesa.
No to przyjemnie.
O jest, tak. Janusza Weissa, książka... ale tu nie ma napisane. Co to jest napisane? Nie ma napisane, co to jest. W sensie, że napisał taką książkę.
Okej.
Okay. Spoko.
Kupiłeś książkę bez autora. Może tam puste kartki są.
Może to nie jego.
Kupiłeś makulaturę, kolego.
Za 2 zł, fakt.
No, no nieźle. No to takie śmieszki. Czyli w Thingsach ogarnąłeś swój wyjazd w taki sposób, że masz dwie listy, tak? Zabrać i kupić.
Tak, no w tym momencie kupić już mam puste.
Okej.
Okay. Which is cool. Zostało mi tylko zabrać i to będę robił jutro, w momencie, w którym będę tak naprawdę się pakował.
No spoko. Bardzo przyjemnie. Chciałem się zapytać, co to jest za rzecz, co poprawili w iOS 10?
O właśnie, Wojtek, właśnie, Jezus Maria, znalazłem to i jestem szczęśliwym człowiekiem i bierz telefon, bo będziesz robił dokładnie to samo. No, gwarantuję ci, biorę. Że to zrobisz.
No okej, okay. Chyba, że już to zrobiłem, ale nie sądzę.
Nie sądzę, bo to jest w...
Kucing?
To jest, nie kucing, ale to jest ukryte. I teraz tak, no. Odpal ustawienia.
No jestem.
Ogólne. Dostępność.
No.
Zjedź na dół.
No.
Przycisk początek znać.
No, opisy, a dostęp na skrót funkcji dostępności.
I teraz wejdź do środka i naciśnij i zaznacz, połóż palec, aby otworzyć i będzie to działało jak iOS 9. Jezus Maria!
Yeah! Doskonale.
To było w pierwszej becie, w drugiej wypadło i w trzeciej znowu jest. Jezu, jak dobrze.
Tak, bo ja musiałem dwa razy naciskać. To było wkurzające też na maksa.
To było wkurzające. Więc ja wiem, Wojtek, że to jest rzecz, która cię ucieszyła i że od razu... No, tak
dziękuję,
mówiłem.
Przyjacielu.
Zrób to, po prostu zrób
tak,
to.
Tak, tak. Nie, zdecydowanie. Ale w ogóle widziałem tam dużo ustawień, których nie znam, więc ja tam jeszcze pogrzebię trochę.
Tak, tak. Ja sobie rzuciłem okiem, tak, bo ja tam nie wchodziłem nigdy, nie? Ale z takich ciekawych rzeczy, Wojtek.
No.
To jest na przykład 3D Touch. Możesz ustawić jaką... W ogóle możesz wyłączyć 3D Touch. ale możesz sobie siłę, no nie, że z mniejszą siłą możesz, on działa, co jest spoko. Ja mam akurat z średnią, tak po prostu jak było defaultowo. Co jest? Potrząsanie cofa, możesz to wyłączyć, żeby ci się nie
wskakiwa. Okej. To jest... chociaż wiesz, że mi się zdarza z tego skorzystać czasem. Szczególnie jak na przykład usunę jakiegoś maila, którego nie miałem usuwać, tak, to pierwsze co robię, to trzęsę telefonem jak debil, i działa.
Tylko on też potem usuwa parę, w sensie przywraca parę innych, odnoszę takie wrażenie, ale to jest łatwy dostęp. Nie wiem, czy ciebie to wkurza, czy nie, że jak dwa razy tapniesz, to ci ekran zjeżdża.
Nigdy z tego nie korzystałem, więc wyłączam. To się raczej przydaje dla 6S Plus, myślę. A nie
tak, ja z tego korzystałem kiedyś, ale raz chyba, czy dwa razy.
A etykiety włącz, wyłącz? Co to za etykiety?
Gdzie to jest?
Właśnie w dostępności większy tekst, pogrubiony tekst, zwiększa kontrast. A, to wiem chyba. To przy przyciskach, jeżeli są ikonką, to podpisane są pewnie. W systemie.
Nie, jak klikniesz tałty przycisków, to wtedy... No, zrób to sobie.
No. No i co?
Etykiety włącz, wyłącz?
Tak, no.
No to jak naciśniesz, to zobacz, jak wyglądają switche nad tym potem.
No właśnie.
One mają wtedy taki...
No wiesz co, włączyłem i jakoś nic nie widzę.
No i wtedy... I wtedy masz tak, że te switche... Mają, jak są wyłączone, to mają kropkę, jak są włączone, to mają tą...
Dobra. Okej. Okay. Bardzo potrzebne rzeczywiście. No ale okej. Okay. A Assistive Touch, co to jest?
To jak trzy razy naciśniesz, to home to się
pojawia. Okej, okay, dobra.
To wtedy się pojawia taka, taka kropka, jak ktoś ma zepsuć. Jak widzisz te wszystkie dziewczyny, które słuchają tak o Hemingwaya, to one mają Assistive Touch, bo mają pęknięte iPhone'y. Nie mogą zablokować telefonu.
Rozumiem. Oh boy.
Czy dobrze wytłumaczyłem?
Bardzo dobrze. A podoba mi się wibracja. Wiesz, jaki tam jest opis?
Włącz wibrację.
Jeśli opcja jest wyłączona, iPhone nie będzie w ogóle wibrował, nawet w przypadku alertów dotyczących trzęsień ziemi, tsunami i tym podobne. Aha.
To będzie jedna rzecz, która wtedy nie wibruje. Boom! Headshot!
O boj. Czyli stabilizacja tsunami. Okej.
Okay. Tak.
No dobra. No to super. Ale dziękuję za ten protip. Myślę, że większość osób, które korzystają z bety, już właśnie to zrobiła sama, słuchając naszego podcastu, ponieważ jest to istotne i ważne. I skoro mamy sobie poprawiać życie, to zróbmy to jak najszybciej.
Tak. Ja mam jeszcze jeden temat z tego, co pamiętam.
No. Czy to jest ostatni raz, kiedy mówimy o tym?
Myślę, że tak.
Proszę o deklarację.
To jest ostatni raz, kiedy mówimy o tym, chyba że wydarzy się coś naprawdę zajebistego.
Okej.
Okay. Ale to będzie krótkie, wiesz, ja nie będę chciał o tym dużo powiedzieć. Chcę tylko powiedzieć, że ktoś wykucował API do Pokémon Go i to jest w ogóle mega rzecz, bo ja chcę tylko powiedzieć jedną rzecz. To jest tak. My to API znaleźliśmy w pracy w czwartek.
W piątek wtedy... pojawiło się na naszej grupie chyba.
W czwartek pojawiło się, tak, w piątek się pojawiło na naszej grupie, ale w czwartek znaleźliśmy to na GitHubie, czy w środę znalazłem to na GitHubie, potem nic się z tym nie działo, w czwartek tam pojawiło się trochę więcej commitów.
No.
W tym momencie commity się pojawiają, 357 commitów, jak jeszcze wczoraj byłem to...
A commit to co to jest, powiedz mi?
Jaka jest zmiana w kodzie, ktoś coś zmienił.
Okej. Okay.
No to było tych kod zmian dużo, dużo mniej.
No.
No więc tam już ktoś non-stop nad tym pracują. I teraz tak. API pozwala na zrobienie sobie bota, tak naprawdę, do Pokémon Go, który działa w taki sposób, że logujesz się. On loguje twoją postać do Pokémon Go na wyznaczoną lokalizację. Tu na przykład ktoś się zalogował na. A ja właśnie też sobie uruchomię tego bota, poczekaj. Tak na żywo. CD.
A co?
Tak. Jest Pokémon Go bot dev. I teraz tak. To co robi ten bot, to loguje się na twoje konto na daną lokalizację i chodzi po jakby tej lokalizacji. No. Łapie wszystkie Pokémony, a przynajmniej próbuje złapać każdy Pokémon. Okay. Kręci pokestopami, no, wyrzuca pokemony, które mają CP mniejsze niż takie, jakie sobie ustawisz.
Okej. Okay. Oddaje, w sensie, że oddaje je do tego tak, trenera, tak?
Tak. Ustawiasz prędkość, możesz ustawić prędkość chodzenia, więc może on chodzić maksymalnie 4 metry na sekundę, żeby ci zaliczało chodzenie i haczowało ci jajka.
Fuck. No.
Do tego coś tu jeszcze ciekawego robi? Nie.
Dobrze, to teraz...
Efekt jest taki, no, no bo jakby z ciekawości.
Rozumiem, że robiłeś to na jakimś ukrytym, dziwnym googlowym koncie albo Poke Trainer konto, coś takiego?
Nie.
Na swoim?
Nie.
You crazy.
Wziąłem sobie, to było zabawne, ale zrobiłem konto, po prostu zalogowałem się moimi jakimś takim dummy account, które miałem na Google.
Nie? No to dobrze, no.
Więc postać od zera od chyba od 10 do 16 mniej więcej miałem ten skrypt uruchomiony w tle na komputerze. Mm-hmm. 14 poziom.
Oh fuck.
25 tysięcy tego Pokedastu.
No.
I ja miałem taki limit CP, że poniżej 400 wypuszczało.
O wow. To dużo.
Więc miałem chyba 5 Pokemonów, nie? Które miały tam powyżej 500.
Okej. Okay.
Więc i efekt jest taki, że to jest, że tak naprawdę zebrałbym na przykład jedną Rattatę. Mhm. Mogę go upgrade'ować tak, że to będzie najlepszy Pokemon no tak, na dzielnie. No bo miałem tyle Pokedasty, miałem tyle
tego wszystkiego. Cukierasków.
Więc tak naprawdę nie trzeba już grać. No i u mnie w pracy też. Co zrobili? Oczywiście przywali tak w Pokemony, żeby można było po prostu sprzedawać go potem konta.
Czyli generalnie jakby nasze podejrzenia się sprawdziły i wszystko działa. I, a jak jest z banowaniem? Bo ja słyszałem już jakieś pierwsze rzeczywiście informacje o tym, że ludzie tylko dostają bany na jakiś czas.
U nas były tylko soft bany.
Okej, okay, czyli na godzinę tam...
Tak.
Ale czy to się zdarzało w jakich momentach? Znaczy jesteście w stanie to jakoś, wiesz,
tak, w momencie, w którym tak naprawdę przenosiłeś się z jednego miasta do drugiego i odkryć można to w taki sposób, że twoja postać po prostu nie zbierała niczego. Aha. Wszystkie Pokémony uciekały.
Okej. Okay.
Nie działa mi to w tym momencie, ten bot. Jakiś nowy build zrobił się i teraz nie działa.
Oj.
Ojej, trudno.
Znaczy, mnie dziwi to, że to jeszcze działa, wiesz, bo...
O, proszę cię, ale oni tutaj jest ostatni komic przed 3 godzin, to jeśli coś nie działało, to już to naprawili.
Ale wiesz, no, to, że
Niantic mają czat na Slacku w tym momencie, no, nawet, ty, wiesz. No, ale nawet Polacy tam... Powiem ci, Wojtek, że... Ja tam jeden commit nawet zrobiłem, kod poprawiłem. I napisał do mnie kumpel z pracy, mówi do mnie: ej, widzę, że udzielasz się w open source'owym tym środowisku. Zmiany wprowadzasz.
Dopisz do CV.
A ja tam tylko poprawiłem jeden błąd, bo on, wiesz, to był, wiesz, ja i parę osób miało jeden błąd, który po prostu się okazało, że naprawiłem, no nie?
Wow.
W sensie zmieniłem tam trochę kodu i naprawiłem, no ale... No, śmieli ze mnie w pracy, że kot naprawiłem.
Jedź na ten urlop, bo wiesz, zarośniesz zaraz.
No muszę zaraz ogolić sobie brodę, bo już mi się zakręca i taka się robi, wiesz, takie te pierwsze zaraz.
Szalik ci się zrobił.
Shit.
Ale jeżeli chodzi o kucowanie, bo jakby zabawa botami, bardzo to szanuję, bo to jest właśnie takie troszkę kucing. Hakowanie, taki kucing, wiesz. No i nikomu nie robicie krzywdy, prawda? Ale ja mam tutaj na biurku urządzenie, które także wczoraj odebrałem.
Kucer 2000.
A żebyś wiedział. To jest Raspberry Pi.
O shit. Kupiłeś czy...
Nie, pożyczyłem. Pożyczyłem od Grzegorza Brożyny.
Tak to się zaczyna, a potem wiesz co będzie.
No właśnie, obawiam się, że wiesz, później stack z Raspberry, 18 sztuk, wszystkie podłączone do prądu.
No aha, Wojtek, potem załóż sobie już konto na GitHubie.
Tak, chyba muszę.
O shit, właśnie odświeżyłem ten commit z Pokémon Go. Przed chwilą, ja miałem zakaszowaną wersję, miałem 220 commitów, to było z wczoraj. Mhm. Teraz jest 591 i ostatni komiks sprzed 3 minut.
O, damn it. Pobieram. Niesamowite. Ci ludzie są niemożliwi. W każdym razie mam to Raspberry i teraz powiem, co ja chcę z tym zrobić. Ponieważ to nie jest tak, że ja tutaj sobie chcę jakieś cuda wyczyniać i nie wiadomo co kucować, ale chcę przetestować jedną rzecz. I ponieważ ostatnio troszeczkę grzebię w streamingu wideo, takim, wiesz, dość standardowym, z komputera, z OBS-a. OBS jest darmowym tym softwarem do streamowania, więc w ogóle polecam. I on jest też cross-platformowy, działa na Macu, działa na Windowsie. I jest takim standardem trochę wśród streamerów przeróżnych. Niektórzy korzystają z innych płatnych, ale ten jest za darmo, więc jakby większość ludzi faktycznie z niego korzysta. Można z niego skorzystać też do na przykład nagrywania ekranu. Mało kto o tym wie, ale da się. W każdym razie chciałem zrobić taką rzecz. Otóż zastanawiałem się, czy byłoby możliwe puszczenie streama z OBS-a gdzieś i to coś, żeby wysłało ten sygnał na kilka serwerów. Na przykład do YouTube'a, do Facebooka i nie wiem, jakikolwiek inny serwis. Powiedzmy, że do Twitcha na przykład, nie? Zakładając, że to coś jest w sieci, która ma dobry wysył, tak? No bo rzeczywiście musi trzy nitki, jedną nitkę przyjąć, a trzy nitki wysłać, więc to wysyłanie musi być dość mocne. No ja mam tutaj w domu, wiesz, 20 mega, więc to nie jest jakoś dużo, ale zakładam, że dwie nitki spokojnie pociągnie, a trzy może, no musiałbym to po prostu przetestować. I o ile wcześniej, tak jak mówiłem, że udało mi się to zrobić na Linuxie, to chyba mówiłem w poprzednim odcinku, gdzieś tutaj wewnętrznie, tak nie mogłem tego zrobić na zewnątrz, bo nie mogłem przekierować portów. I teraz to Raspberry chciałbym sobie podpiąć do drugiego modemu, który mam w domu, bo mam dwa. Tak się zdarzyło. W tym drugim może to przekierowanie portów będzie działać, więc bym sobie to przekierował i postawił taki serwerek właśnie na Raspberry. Znalazłem poradnik i to jest właśnie ten mój kucing, czyli czytam, co jest w poradniku napisane i robię po prostu punkt po punkcie i albo działa, albo nie. I jak nie działa, to nie wiem dlaczego.
Dobra robota.
To jest typowy informatyk. No i zobaczymy. Chcę sprawdzić, to jest chyba jedyneczka to Raspberry w ogóle, więc taki dość oldschoolowy. Podoba mi się, jakby jest fajny, ma obudowę taką, że widać wszystko w środku, więc jest takim, wiesz, mocno, mocno kucingowym urządzeniem. Nie wiem jeszcze, co oprócz tego, co sobie wymyśliłem, można z tym zrobić. Wiem, że dużo, bo to ma, wiesz, dużo złącz, bo ma i HDMI, ma dwa złącza USB, ma wejście do sieci i ma jakieś takie dziwne, jedno audio i jedno, chyba to jest wideo in, kurde, nie wiem, takie żółte, dziwne, jakiś cinch taki. No w każdym razie, wiesz, jakby tych złączy jest trochę i można coś z tym zrobić. Ja będę testował swoje rozwiązanie. Jeżeli zadziała, to powiem okej, działa, fajnie.
Cool.
Ale naprawdę, moim celem jest to, żeby sprawdzić, czy to działa i koniec. Jakby tu nie ma nic dalej. Ja prawdopodobnie nigdy z tego nie skorzystam, ale tak się wkręciłem, czytając i szukając różnych rozwiązań, że po prostu, wiesz, szukam, żeby ostatecznie powiedzieć, tak, to działa, fajnie. I koniec rozmowy, nie?
Chłodno. Więc,
tak, chłodno mocno. Także generalnie będzie to Raspberry i ja będę to testował i jak zadziała, to wam powiem, że zadziała, a może będę miał jeszcze jakieś przeboje z tym urządzeniem i wtedy z przyjemnością się z wami podzielę. Także taka ciekawostka.
Trochę ci zazdroszczę tego Raspberry, ale potem sobie zdaję sprawę z tego, że ja kucuję już niestety na swoim normalnym urządzeniu, więc jakby...
No bo prawda jest taka, że wiesz, Raspberry jest tylko wyjęciem tego na zewnątrz, nie? I możesz to postawić i zostawić i podłączone, jeżeli będzie podłączone do netu, to tak sobie tam będzie istnieć, ale jeżeli masz przecież można to wszystko, totalnie wszystko zrobić właśnie wewnętrznie na wirtualnej maszynie albo jakkolwiek, jak tylko kto woli i lubi. No ale widzisz, no wiesz, ja właśnie potrzebuję tego w taki sposób, żeby to było jednak zewnętrznym urządzeniem, bo będzie mi łatwiej tym zarządzać. Bo gdyby to było na kompie, który jest, wiesz, no trochę tego prądu żre, zacznijmy od tego. A po drugie, no nie mogę tutaj, wiesz, w tej konfiguracji tych portów nieszczęsnych przekierować, no to wolę to zrobić na urządzeniu, które ostatecznie jest w tym poradniku, wiesz, jako oficjalnie działające. No zobaczymy.
Nie, no rozumiem to zupełnie.
No więc takie zabawy, prawda? męskie zabawy.
No ja robię takie męskie zabawy, tylko że ja kucuję te Pokemony.
Prawdziwi mężczyźni. Kucowanie Pokemonów i wiesz, i kucowanie Raspberry. A w ogóle polecam malinowepi.pl, to jest bardzo fajny serwisik.
Błażej Faliszek.
Błażej Faliszek go prowadzi i on jest bardzo fajny. I tam bardzo dużo ciekawych rzeczy o malince i o tym, co można na niej zrobić, jest. Więc ja teraz, wiesz, jak już zainstaluję sobie tam system i zacznę coś tam grzebać, to wtedy może zacznę korzystać z tego serwisu, żeby zobaczyć właśnie, albo wiesz, powiedzieć, okej, działa. Okej, można zrobić z tego, nie wiem, maszynę do zarządzania HomeKitem na przykład, nie? A podobno można.
Ale to można, bo to chyba nawet zrobił ten... To chyba ktoś już zrobił. No. Ktoś, kogo obserwuję, chyba zrobił maszynę do HomeKitów.
O, podejrzewam, że Gapiński, bo to jest taki, kurde, typ, który robi takie bardzo dziwne rzeczy. Gapiński to też jest szalony. Warto obserwować. Michał Gapiński, polecamy. Jeżeli jakby wasze włosy potrzebują natłuszczenia, to zapraszam.
Właśnie jestem na malinowe pi. A podlinkuję. Podlinkuję
Dobry content.
Tak.
Jeżeli ktoś posiada właśnie Raspberry. A zastanawiam się, czy wiesz, czy jak zaczniesz się nim bawić, czy to sprawi, bo generalnie wiesz, Raspberry nie jest drogie. Można je kupić za... Na Allegro widziałem bardzo różne wersje, ale za takie z obudową, z dodatkowymi...
180 zł chyba kosztuje najnowsza wersja z obudową.
Ja widziałem za 270, jakieś takie jeszcze z zasilaczem, bo jest oryginalny, to nieważne. W każdym razie powiedzmy, że to jest do 300 zł taka wersja wypasiona.
Jakiś, na pewno. Ale jest jakiś sklep, który w Polsce, jest jakiś sklep internetowy, który sprzedaje właśnie Raspberry Pi i oni mają tam naprawdę to najnowsze Raspberry, już można było zrobić preorder za 180 zł.
Może. Czyli masz komputer za 180 zł i możesz z nim zrobić totalnie wszystko, nie?
Tak, tylko że to jest też komputer, na którym jakby wiele rzeczy nie zrobisz po prostu, nie? Więc jakby trzeba mieć, brać sobie pod uwagę, że to nie jest... Że to nie, bo, o, znalazłem chyba ten sklep. Kamami? 189 zł.
Aha.
Ale nie wiem, czy to jest ten najnowszy Raspberry.
Okej. No w każdym razie, wiesz, no to jest urządzenie...
LOL.
Jakby do automatyzacji rzeczy. Ja bym tak.
Czy ty wiesz, że Windows 10 to na nim
pójdzie?
No, ma niby tak być.
What?
Raspberry Pi 3.
No bo to jest najnowszy, czyli... właśnie.
Mhm. Widzę. Komputery Raspberry Pi 3. 198 zł kosztuje.
Okej, no to nieźle.
Tylko, że to jest sam komputer w tym momencie.
Aha, czyli nie ma obudowy?
Nie, komputer po prostu... A, jest, ale jest też w zestawie, jest jakiś link. Ja wrzucę linki też, bo może ktoś będzie czasu jakąś, ale jest w zestawie, widzę.
No.
Wybierz sobie dowolne elementy z listy. Aha, widzę. Czyli masz Raspberry Pi za 198 zł, do tego zasilacz z kabelkiem za 25 na przykład.
No.
Możesz do tego kupić kartę SD.
A, bo karta przykład... jest ważna. Tutaj bez karty to ten sprzęt nie zadziała w ogóle, to tak od razu mówię.
To na przykład kupując... i możesz od razu z systemem mieć. Jest na przykład karta z systemem, który 32 GB karta zakładając, to kosztuje 63 zł, tak? Mhm. Obudowa, jeśli ktoś reflektuje, no...
Żeby się nie kurzyło chociaż, nie?
32 zł na przykład.
Okay.
Wyświetlacze LCD możesz od razu nawet
kupić. Wiem, no dotykowe. I to dotykowe w ogóle. Fajna rzecz.
Tak.
I
te... Kable sieciowe za 2 zł. Mini klawiaturka za 50. W sensie, no możesz sobie za, powiedzmy, za 500 zł już tak ten. Top of the line, proszę ciebie.
Ale w ogóle powiem ci tak, że te ekrany 5-calowe dotykowe, które Raspberry obsługuje, ja mam dla nich jeszcze inne zastosowanie. Bo to jest ekranik, znaczy nie wiem jak z dotykiem, to znaczy, że wiesz, z samym tym, że możesz dotykać lub nie. I tu bym nawet takie mam poczucie, że kurczę bym sprawdził. Te ekrany mogą być przydatne do, na przykład, jako drugi ekran do komputera. Dlaczego nie? Podłączasz przez HDMI przecież.
Mhm.
Mogłoby to być jako ekranik do konsoli, malutki, 5-calowy, Dlaczego nie? Więc w ogóle bardzo trudno jest znaleźć ekran, który obsłuży HDMI, ma wejście normalnie, który nie jest duży i nie jest drogi. Więc może na przykład te od Raspberry będą, wiesz, dobrym wyborem.
Właśnie sprawdzam, wyświetlacze do Raspberry Pi, tak? Na przykład 5-calowy, tylko wiesz, to jest 5-calowy za 400,
no,
o rozdzielczości 800x480.
No, więcej nie wyciągniesz. No.
Still interested in?
No, pytanie po prostu,
3,5 cala 480x320.
No wiesz, no może do jakichś specjalnych zastosowań. No,
no Wojtek, już teraz ci włosy rosną.
Ja przepraszam, ja wiem. Ale nie, na razie podstawowy Raspberry.
Ale ja na przykład powiem tak, jeśli ktoś ma za dużo, ja mogę wziąć jedno i na pewno coś wykucuję.
Wierzę. No ja jestem ciekawy właśnie takich rozwiązań, jakiejś automatyzacji rzeczy na tym. Wiesz, z wykorzystaniem jakby fizycznych urządzeń tutaj w domu, tak? Na przykład jakichś sieciowych, coś.
Na przykład natłuszczacz do włosów, tak? Automatyczny.
Że wstaje rano i
a on tak jak olejem
polewa. Wściekłe gacie. Pamiętasz ten film? Ten plastelinowy z tym psem i gościem i oni polecieli na księżyc i tam, który księżyc był z sera? Czy nie pamiętasz?
Nie.
Była bardzo fajna bajka i on miał automatyzację w domu wszystkiego i na przykład jak się budził, to łóżko tak się podnosiło i wrzucało go do spodni od razu. To było śmieszne. I ja tak myślę, że można by tak natłuścić włosy tak samo.
Dobrze. Jezus Maria. Wojtek, czy mamy coś jeszcze?
Nie, myślę, że to wszystko. Ja z chęcią w następnym odcinku podzielę się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi tego małego urządzenia.
To ja już teraz powiem, że następny odcinek będzie na pewno nie w sobotę, tylko że prawdopodobnie co poniedziałek, wtorek będziemy jakoś go nagrywać, tak. Prawdopodobnie.
Dokładnie.
Jak ja myślę bardziej, że wtorek niż poniedziałek.
Bo ciebie nie ma przez tydzień tylko.
Tak.
No i git.
Tak.
Nie ma żadnego problemu. Dziękuję. Cóż. Pawle Orzechu, kłaniam się nisko.
Dziękuję Wojtku.
Słyszymy się, widzimy się za tydzień, klasycznie. No i cóż.
Jak zwykle, cóż, nie pozostaje nam nic innego niż życzyć wam miłego urlopu.
Tak.
A nie, to ja mam urlop.
Do widzenia.
Elo.
Jest Łos Podcast o technologii z wąsem.